Chwała Bogu, a te siostry. W imię Jezus wiecznie świeże, zniszczyć go nie może, czas śpiewaliśmy. Wiecie, to jest wspaniała, radosna wieść dla nas. Ponieważ wiele imion ludzkich, znanych, sławnych, jednak z biegiem czasu przeminęło. Dziś o wielu imionach, wiele imion czytamy, słyszymy o wielu imionach, ale nie wiemy, kim byli ci ludzie, kryjący się pod tymi imionami. Czas przemija, człowiek przemija, wiedza o człowieku przemija, ale drodzy, imię Jezus nie przeminie nigdy. Ono było od samego początku. Ono jest dzisiaj i będzie po wieki wieczne. Ponieważ ten, który jest za tym imieniem, żyje. Ten, który umarł, zmartwychwstał, wstąpił do nieba, wkrótce przyjdzie. Przyjdzie po tych, którzy nie zaparli się Jego imienia. Tego, który jest ponad wszelkie imię. Którzy wiernie wytrwali przy tym imieniu, w posłuszeństwie Jemu, poświęceniu Jemu, w oddaniu Jemu. Drodzy, to imię Jezus mówi o tym, który jest dzisiaj z tymi, którzy Mu zaufali. Który jest dzisiaj tutaj. Jest z Tobą i chce być z Tobą, ze mną każdego dnia, aż do końca dni naszego życia na tej ziemi. Ale czy będzie, to zależy też od tego, czy my Mu na to pozwolimy i będziemy pozwalać. Czy my poddamy Mu swoje życie na tyle, aby On je wypełniał, aby On nas prowadził i kierował. Dzisiaj, gdy patrzymy na Kościół, gdy widzimy różne zbory, gdy widzimy różne działania podejmowane przez chrześcijan, przez ludzi uważających się za członków tego jedynego, żywego, prawdziwego Kościoła Bożego. Gdy widzimy różne piękne działania, gdy widzimy różne widowiskowe rzeczy, jakie się dzieją, to nieraz zaczynamy się zastanawiać. Patrząc na inne skromne zbory, mające niewielką moc i siłę, tak naprawdę gdzie jest Bóg, gdzie Bóg działa, czy to Bóg czyni, czy nie, czy Bóg jest z nami, czy nie. Ale często to, co widzą nasze oczy, jest złudne. My widzimy to, co jest powierzchowne, to, co jest zewnętrzne. I Słowo Boże mówi, że nie na tym mamy opierać i budować swoje życie, swoją wiarę, swoją ufność do Boga. Słowo Boże zachęca nas, abyśmy my swój wzrok zawsze kierowali na Chrystusa. Na to wspaniałe imię Jezus i Jego się trzymali. A jeżeli patrzymy na ludzi, to jedną rzeczą, którą możemy naśladować z ich życia, ich wiara, jeżeli ona jest widoczna dla nas. Bo jeżeli nie, to nie ma niczego w takim człowieku, choćby był najpiękniejszy, chociaż był najbardziej znany, działał największe rzeczy w świecie chrześcijańskim, to nie ma w nim niczego, co byłoby godne do naśladowania. Bo tak mówi Słowo Boże. Pamiętam takie świadectwo, które słyszałem, i wypowiedź tego młodego człowieka, człowieka, który nie znał Boga, odrzucał Boga, nie chciał Boga słuchać, znać, widzieć, ale który przeszedł potężne cierpienie w swoim życiu, którego rzeczywiście Bóg wyrwał od śmierci, ze śmierci. I gdy poszedł, został przymuszony przez pewną wierzącą osobę, żeby pójść do zboru, do którego nie chciał iść, to gdy poszedł, on już tam został i powiedział dlaczego. Bo gdy widział tych ludzi, którzy tam byli zgromadzeni, którzy śpiewali, widział, że oni śpiewają dla osoby, którą bardzo dobrze znają. On widział reakcję tych ludzi, tak jakby z tą osobą przebywały. Wiecie, i to go tak mocno poruszyło, że ci ludzie tak bardzo znają Boga. Że sam swoje życie oddał Bogu. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, możemy widzieć wiele pięknych zewnętrznych działań. Być może czasami my próbujemy też tą drogą iść i na zewnątrz pokazywać swoje wspaniałe chrześcijaństwo. Ale być może nie ma w nas czegoś, co poruszyło tego młodego człowieka. Co dzisiaj może poruszyć ludzi. Jaki jest stan duchowy Kościoła? Pan Jezus o tym mówi. Myślę, że też ten stan i dzisiejszego Kościoła, być może naszego życia, Pan Jezus pokazuje poprzez swoje listy, które kieruje do 7 zborów w Azji Mniejszej. W tym czasie omawialiśmy Księgę Objawienia Jana. Chciałbym, abyśmy też troszkę inaczej spojrzeli na Słowo Boże też i na to Słowo z innego punktu widzenia. Chciałbym do naszych rozważań odczytać, drodzy, pierwszych 7 wierszy z 2 rozdziału Księgi Objawienia Jana. Otwórzmy Biblię i odczytajmy wspólnie to Słowo Boże. Księga Objawienia Jana, rozdział 2, pierwszych 7 wierszy. Pan Jezus zwraca się do anioła zboru w Efezie i mówi: napisz. To mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków z Nikolaitów, których ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Na początku tego listu czytamy o jego adresacie. Adresacie, którym jest zbór w Efezie. Jest to jeden z 7 zborów w Azji Mniejszej, do których Pan przekazuje swoje poselstwo. Drodzy, te 7 zborów, jak już wcześniej powiedzieliśmy, to obraz całego Kościoła Bożego, istniejącego zarówno w czasach przekazywania tego poselstwa przez Pana, jak również i w dniach dzisiejszych. To samo poselstwo, które było ważne dla Kościoła w pierwszym wieku jego istnienia, drodzy, to samo poselstwo jest tak samo niezmienne i ważne dla Kościoła żyjącego dzisiaj. To poselstwo jest niezależne od kultury, od warunków upływu czasu i wielu innych czynników, którymi dzisiaj wielu chrześcijan próbuje unieważniać Boże Słowo. Podważać szczególnie to, które nie odpowiada ich własnej filozofii życia, które nie stoi na przeszkodzie w prowadzeniu życia pełnego kompromisów ze światem, czy też w grzechu. To, co chcę podkreślić teraz, to to, że zarówno ten list do zboru w Efezie, jak też i do pozostałych zborów jest dziś kierowany do Kościoła. Jest dziś kierowany do ciebie i do mnie w autorytecie świętego Trójjedynego Boga, Ojca, Syna i Ducha, o których czytamy również w tym liście. Bóg się nie zmienia i jego poselstwo, które zostało przekazane człowiekowi 4000, 2000 lat temu, nie uległo jakiejkolwiek zmianie. Dlatego też w ostatnim wierszu tego listu znajdujemy, drodzy, takie szczególne wezwanie. Wezwanie do Kościoła. Wezwanie do nas. Odczytajmy 7 wiersz. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Na pierwszy rzut oka te słowa, które teraz odczytałem, są takie dość dziwne. Bo czy są ludzie, którzy nie mają uszu? Nie ma. Pan Bóg wszystkich stworzył z uszami. Każdy człowiek ma uszy. Chyba, że był jakiś wypadek, choroba, które spowodowały, że został, są takie wydarzenia, pozbawiony uszu. Ale wszyscy mają uszy. Co Pan chce przez te słowa powiedzieć dzisiaj do mnie, do Ciebie? Na co chcę zwrócić szczególną uwagę? Drodzy, w tych słowach znajdujemy odwołanie do najbardziej podstawowej czynności człowieka, którą jest słuchanie. Bo gdybyśmy nic nie słyszeli, nic nie bylibyśmy w stanie zrobić, bo nie wiedzielibyśmy, co kto chce, abyśmy zrobili. Nie znalibyśmy tak naprawdę wielu rzeczy. Jednakże w naszym życiu jest tak, że bardzo często, a może częściej, wolimy mówić, aniżeli słuchać. A czasami nie potrafimy w ogóle słuchać innych, a szczególnie tego, co mówi Pan Bóg. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ to my chcemy i wolimy, aby liczyło się nasze zdanie, nasza opinia, aby to się liczyło to, co my uważamy za słuszne. Dlatego nie chcemy słuchać często innych, a szczególnie Boga, wiedząc, że to ich zdanie będzie odmienne od naszego zdania. Ponieważ my uważamy i twierdzimy, że to my mamy właściwe poznanie i zrozumienie, że to my mamy rację zarówno w sprawach duchowych, jak i ziemskich. Tak więc, mając takie myśli, takie podejście, taką postawę do życia, uważam, że mam prawo do własnej też interpretacji Słowa Bożego i tego, co się wokół mnie dzieje. Drodzy, i przychodzi czas, że zajmując taką postawę, dochodzimy do takiej sytuacji, że już nic nie dociera do naszego serca i niewiele potrafimy zrozumieć z tego, co ktoś mówi, z tego, co mówi Pan Bóg. Dlatego Pan zwraca uwagę i mówi, abyśmy przestali, drodzy, słuchać i polegać na własnym rozumie. Abyśmy przestali polegać na swoim ja, na swojej mądrości. Abyśmy przestali polegać na głosach tego świata, ludzi żyjących wokół nas. Abyśmy zaczęli wreszcie słuchać głosu Ducha Świętego. Abyśmy zaczęli słuchać głosu Słowa Bożego, które Duch Święty dziś przekazuje dla Ciebie i dla mnie. Zachęcając, abyśmy to słowo, które On do nas mówi, przyjęli do swego serca. Abyśmy uwierzyli temu słowu. I abyśmy według tego słowa zaczęli postępować. Czynić je w swoim życiu. Dlaczego tak ważne to jest? Bo wtedy, gdy to zaczniemy czynić, drodzy, to słowo, które Bóg do nas mówi, będzie w głębi naszego serca, sumienia, zaczynało działać, rodzić wiarę. Wiarę, przez którą będziemy w stanie powiedzieć: nie moja wola, Ojcze, ale Twoja niech się stanie. Będziemy mogli powiedzieć słowa modlitwy Jezusa w ogrodzie Getsemane, chwili największego cierpienia i utrapienia. I w następnej części pierwszego wiersza czytamy o nadawcy tego listu. Nadawcą tego listu jest Pan Jezus Chrystus. Ten, który był umarły, czytaliśmy, lecz oto żyje na wieki wieków i ma klucze śmierci i piekła. Sam Bóg jest adresatem tego słowa. No, dzisiaj wielu mówi, nie każde słowo to pochodzi od Boga. Większość słów w Biblii napisali ludzie, a nie Bóg. To jakie to jest Słowo Boże? I w ten sposób podważają autorytet Pana Boga i odrzucają Boże Słowo. Ale Biblia mówi jasno i wyraźnie. Adresatem Słowa Bożego, Pisma Świętego, tego słowa zawartego w tej księdze jest sam Bóg. I co o nim czytamy? O adresacie tego listu. Czytamy, że Pan przechadza się pośród swoich zborów. Ponieważ jak pierwszy rozdział Księgi Objawienia Jana mówi, że te 7 złotych świeczników to 7 zborów w Azji Mniejszej. Pan przechadza się pośród swojego kościoła. I co on robi? Ja bym powiedział to takim naszym tym codziennym językiem, że Pan się przechadza i kontroluje swój kościół. Kontroluje ciebie i mnie. On sprawdza swój kościół. On bada swój kościół. On bada nasze serca, nasze myśli, nasze pragnienia. On sprawdza każdą naszą myśl. Każde nasze plany, wszystkie nasze plany, nasze czyny, nasze działania. On wszystko wie. On wie, jaką jest twoja miłość, jaką jest twoja wiara. On wie, jaką jest twoja gorliwość, twoje oddanie się Jemu. Być może w tym momencie pojawi się myśl, czy Pan ma prawo do tego, żeby mnie w taki sposób kontrolować. Przecież Biblia mówi, że On mnie powołał do wolności. To czy On ma prawo mnie kontrolować? Odpowiedzią na to będzie słowo tak. Drodzy, już pomijając to, że to On stworzył ciebie i mnie, że to On darował tobie i mi życie, że to On się troszczy o nas, to największym prawem, które daje Mu do kontrolowania twojego, mojego życia, jest Jego krzyż. Jest Jego śmierć na Golgocie, przez którą odkupił mnie i ciebie. Zbawił nas. I odkupił nas na swoją własność. Czytamy między innymi w liście do Tytusa w 2 rozdziale, że odkupił nas na swoją własność. Apostoł Paweł powiada, zadaje pytanie, czy nie wiecie, że nie należycie już do siebie samych? A do kogo należymy? Do Pana Jezusa Chrystusa. No to krzyż Jego daje Mu największe prawo do tego, aby decydował o twoim, moim życiu, aby je kontrolował, sprawdzał i badał. Oczywiście On nie czyni tego, aby nas zupełnie zniewolić, uczynić nas robotami swoimi. Nie. On czyni to po to, aby doprowadzić ciebie i mnie do końca, do celu, do którego nas powołał. Drodzy, dlatego, gdy On przegląda swój Kościół, Biblia mówi, że On nagradza swych wiernych sług już tu w tym życiu ziemskim. On pociesza, On posila, a gdy widzi zło, gdy widzi nieprawość, ostrzega, napomina, oczyszcza, osądza, a też i karze. Ale to wszystko czyni dla twojego i mojego dobra. Modlitwą Dawida, sługi Bożego, były słowa, które są zapisane w psalmie 26. Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz. Poddaj próbie nerki i serce moje. Gdzie ten sługa Boży, który był tak blisko swego Boga, nawet gdy wielokrotnie upadał, grzeszył, jednak był tak blisko Boga. On pokutował z grzechu, on ponosił konsekwencje swojego grzechu. Ale on, znając swoje życie, wiedząc, jakim jest człowiek, on mówi, Panie, ale Ty mnie znasz najlepiej. Lepiej ode mnie samego Ty mnie znasz. Dlatego badaj mnie, doświadczaj mnie. Kontroluj całe moje życie. Jeżeli cokolwiek nie takiego się pojawi, Ty natychmiast, Panie, reaguj. Pokazuj mi. Doświadczaj. Ponieważ ja chcę być Twoim dzieckiem. Ja chcę być do końca wierny Tobie. Ja chcę być z Tobą. Czy takie pragnienie dzisiaj jest również w Twoim sercu, w moim? Pomyślmy, bracia, siostry. Pan Jezus Chrystus jest naszym Panem, a my należymy do Niego. Jesteśmy Jego własnością. Dlatego też On nieustannie, jak mówi inny psalm, bada serca i nerki nasze. Ponieważ, drodzy, Jego pragnieniem, Jego modlitwą, również zanoszoną do Ojca tu na ziemi, było i jest to, aby ci, którzy uwierzyli w Niego, byli z Nim tam, gdzie On jest teraz. Dlatego też przegląda swój Kościół, przegląda swoje zbory, przegląda serca każdego swojego dziecka. I dzisiaj tutaj jest i przegląda Twoje i moje serce, Twoje moje myśli, Twoje moje pragnienia, nasze działania, przegląda wszystko. W następnym wierszu, wierszu drugim, Pan przychodzi do osądzenia swojego zboru. Przychodzi do osądzenia ciebie i mnie, naszego życia. Na początku czytamy, że podkreśla piękne rzeczy, jakie miały miejsce w życiu tego zboru. Bo zobaczmy, co Pan Jezus mówi. Znam uczynki Twoje, trud, wytrwałość Twoją. Wiem, że nie możesz cierpieć złych, że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. Stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Pan zwraca na wspaniały początek tego zboru, na wspaniały jego duchowy wzrost, jego rozwój. Gdy ci ludzie spotkali się z Chrystusem. Gdy Paweł żegnał się ze starszymi zboru efeskiego, wezwał ich do trwania w czujności, ponieważ mówią, pojawią się w naszym życiu cierpienia, pojawią się fałszywi nauczyciele, pojawią się nawet spośród was niektórzy, którzy zostaną zwiedzeni i będą mówić przewrotne rzeczy. Czytamy o tym między innymi w 20 rozdziale Księgi Dziejów Apostolskich. Chciałbym odczytać trzy wiersze, 28 poniżej. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście pasli zbór pański, nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzają trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, mówi apostoł Paweł. Drodzy, i tak się stało, jak Paweł powiedział. Pojawili się tacy ludzie, lecz zbór czuwał. Jak Pan Jezus mówi, nie dał się zwieść tym kłamcom, oszustom, oszczercom. Nie dał się zwieść. Pan Jezus mówi, wiem, że nie możesz cierpieć. I oni nie mogli cierpieć takich ludzi. To był zbór, który miał wiarę i miał miłość. O czym apostoł Paweł pisze w liście do Efezjan w pierwszym rozdziale. Gdy był w więzieniu, doszły do niego słuchy o zborze efeskim. I co on usłyszał? Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję za was dziękować. To był zbór, który miał miłość, który miał wiarę, którego życie i to, co czynił, było kierowane jego wiarą i jego miłością. To był zbór, który wytrwał w cierpieniach dla imienia Jezus. Ale Pan Jezus wymieniając wiele wspaniałych cech i zalet tego zboru, których nie jeden zbór mógłby mu pozazdrościć, powiadał, że nadszedł czas w życiu twoim taki, gdy coś zaczęło się w tobie zmieniać. Ale nie zmieniać na lepsze, zmieniać na gorsze. Na zewnątrz wydawało się, że ten zbór nadal jest taki, jak był dalej. Ponieważ jego czyny i jego działania w niczym się nie zmieniły. Robili to, co robili. Dalej nie mogli cierpieć tych fałszywych nauczycieli. Ale jednak Pan Bóg patrzył na ich serce i widział potężną zmianę w ich życiu. W zborze nadal były uczynki, nadal ponosili trud, mieli wytrwałość, ale stały się to już w tym momencie tylko zewnętrzne jego działania, które zostały pozbawione właściwych motywacji, właściwych duchowych wartości. Przyszedł dzień, gdy w życiu tego zboru zanikły wiara, miłość i nadzieja, co Pan Jezus wyraża w słowach zawartych w wierszu 4, gdzie mówi: lecz mam ci za złe, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość. Zwróćmy uwagę na również podobną wypowiedź o zborze w Tesalonice. I tam, w pierwszym liście do Tesaloniczan, apostoł Paweł, w wierszu trzecim, pierwszego rozdziału mówi tak: mając w pamięci dzieło wiary waszej, trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym. Wiecie, co w zborze efeskim pozostało? I Pan Jezus o tym mówi? Dzieło waszego trudu, dzieło waszych uczynków i dzieło waszej wytrwałości. Ale Pan Jezus już nic nie mówi o miłości, o wierze i nadziei. Dlaczego? Mam ci za złe, że porzuciłeś swoją pierwszą wiarę, pierwszą miłość, swoją pierwszą nadzieję. Zabrakło tych duchowych wartości, tych właściwych motywacji, które uległy przekształceniu, zmianie. Pan Jezus wymienia wiele wspaniałych cech i zalet tego zboru, z których, które jednak zostały pozbawione tego, co miało najwyższą wartość i ma w oczach Boga. W życiu zboru zaczęło zanikać życie, życie Boże. Pojawiło się zobojętnienie, lecz pozostała jedynie piękna zewnętrzna oprawa, piękna zewnętrzna pobożność, która jeszcze nie uległa zmianie, która jeszcze była. Zaczęła zanikać gorliwość, zapał, poświęcenie wypływające z miłości do Pana Jezusa Chrystusa. Zaczęły pojawiać się zwątpienia w realność Słowa Bożego, w to, czy warto dochowywać wierności Bożemu Słowu, czy warto stać tak mocno wiernie przy Bogu i przy Jego Słowie w chwili różnych utrapień. Zaczęła przygasać nadzieja w życiu tych ludzi, oczekująca przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I diabeł zaczął powoli odnosić sukces w swej duchowej walce przeciwko temu zborowi, rozesiewając wątpliwość, prawdziwość Słowa Bożego, co jest pierwszym krokiem do duchowego upadku, do odstępstwa od Boga, do zamierania życia Bożego w życiu tych wierzących. Wierzący w Efezie próbowali, drodzy, wprawdzie zachować jeszcze swą zewnętrzną pobożność, wyrażającą się w praktykowaniu chrześcijańskich różnych zachowań, działań. I być może nie różniły się one w niczym od ich wcześniejszych zachowań. Ale Pan nie dał się oszukać, bo Pan, przechadzając się, dokładnie widział ich serce. I widział, że to już nie miłość do Niego pobudzała ich do takiego działania. Że to już nie niezachwiana wiara w Niego i Jego Słowo było siłą napędową ich życia, ich działania. Że to już nie nadzieja Jego przyświecała w tym, co czynili im w ich życiu. Jak pisze Paweł, swą nadzieję w Chrystusie zaczęli ograniczać do swego życia tego ziemskiego tu na ziemi. Wspominałem, ale przypomnę, bo tak mi się nasunął przykład pewnego zespołu chrześcijańskiego, który kiedyś wiele lat temu był. I gdy przyjechali, przylecieli ze Stanów Zjednoczonych, ta grupa przyleciała, akurat w Warszawie był koncert jednego zespołu gospel. Poszli. I ten lider tego zespołu, później będąc tu na koncercie w Opolu też, to był koncert w kościele katolickim zorganizowany przez tą zewnętrzną organizację, która to prowadziła, powiedział tak: mieli fantastyczne wykonanie, pięknie śpiewali pieśni o Bogu, poruszające to było, ale nie mieli jednej rzeczy, którą my mamy. Nie mieli życia, a my mamy życie. Można, drodzy, pięknie wykonać różne działania chrześcijańskie dla Boga, uważając, ale które jakżeż często nie mają życia. Zbór w Efezie zatracił to życie. Zatracił pierwszą miłość, pierwszą wiarę, pierwszą nadzieję. Czy nie jest tak często dzisiaj? Jak często, drodzy, życie chrześcijańskie zaczyna ograniczać się, czy też wiązać tylko zewnętrzną aktywnością chrześcijańską, z pięknymi, poruszającymi ciało i uczucia, różnymi widowiskowymi, chrześcijańskimi działaniami, wykonywaniem niezbędnych praktyk chrześcijańskich, jednak z odrzucaniem tego, co ma fundamentalne znaczenie w życiu i służbie z Bogiem. Tego, co ma fundamentalne znaczenie w dziele zbawienia człowieka dokonanym tam na krzyżu Golgoty w Chrystusie Jezusie. A mianowicie całkowitej przemiany życia duchowego i cielesnego. Bezwzględnego poddawania się woli Pana i Jego Słowu i uświęcania się w oczekiwaniu na przyjście Jego. A do tego prowadzi wiara, miłość i nadzieja. Drodzy, coraz więcej ludzi pojawia się w kościołach, ale tak naprawdę coraz mniej jest ludzi odrodzonych z wody i z ducha, mających w sobie Boże życie, mających w sobie życie Ducha Świętego. Nie dajmy się zwieść zewnętrznej pobożności, tłumów, lecz podążajmy, drodzy, za głosem Pana naszego Jezusa Chrystusa, słuchając Jego słowa, które do nas mówi i walcząc o zachowanie wiary, miłości i nadziei w Panu Jezusie Chrystusie. Wierzący w Efezie mieli jedną rzecz jeszcze na swoją obronę, a mianowicie to, jak czytamy w wierszu 6, nienawidzili uczynków Nikolaitów. Kim byli ci ludzie? Oze to byli ludzie, którzy zbawienie traktowali jako sprawę jedynie duchowego poznania, które czyni człowieka doskonałym. A więc nauczali, że wystarczy się tylko nawrócić, ale sposób prowadzenia życia już jest niezależny od tej duchowej przemiany. A więc możesz być człowiekiem zbawionym, wierzącym, a jednocześnie możesz żyć według swoich własnych zamysłów, planów, zamiarów. W związku z tym niepotrzebne jest dążenie do życia w bezwzględnym posłuszeństwie Słowu Pana. Niekoniecznym jest dążenie do całkowitej, radykalnej przemiany swojego życia, również tego zewnętrznego. Niepotrzebne jest dążenie do uświęcenia, ponieważ skoro wierzysz, że jesteś zbawiony, to jest zupełnie wystarczające. Ponadto Nikolaici dopuszczali się ohydnych uczynków w swoim życiu, które były obrzydliwością przed Panem, a szczególnie bałwochwalstwa i nierządu. Być może niektóre z nauk Nikolaitów również wpłynęły na postawę wierzących w Efezie, tą duchową postawę. Pod wpływem tych nauk zaczęli oddzielać swoje życie zewnętrzne od duchowego, chociaż wprawdzie nienawidzili jeszcze ich uczynków. Ale to było za mało, drodzy, aby mogli wejść do domu Ojca w niebie. To było za mało, aby mogli osiągnąć ten cel, o którym mówi Piotr, którym jest zbawienie dusz naszych i życie wieczne w Królestwie Bożym. Dlatego Pan Jezus w 5 wierszu, zwracając się do zboru, napomina ten zbór. Pan dzisiaj napomina swój Kościół. Pan dzisiaj napomina ciebie i mnie. A co on nas napomina? Pan nie napomina tutaj zboru w Efezie, który istniał 2000 lat temu. Pan Jezus Chrystus zwraca się dzisiaj do mnie i do ciebie, do nas, do swoich dzieci żyjących dzisiaj. I co mówi? Pierwsza rzecz, wspomnij, z jakiej wyżyny upadłeś. Pan Jezus mówi, wspomnij, jak wspaniale zacząłeś życie ze mną. Wspomnij, jak wspaniała była twoja wiara na początku. Jak wielka była twoja miłość na początku do mnie. jak wielką miałeś nadzieję, jak bardzo tęskniłeś za mną, za to, żeby być ze mną, żeby czynić to, co ja chcę. Jak bardzo oczekiwałeś mnie. Zobacz, jaką była na początku twoja gorliwość, twój zapał, twoje pragnienie, twoja tęsknota, twoje poświęcenie. Pan Jezus mówi, wspomnij, jak na początku byłeś gotów dla mnie wszystko uczynić. Nie było dla ciebie nic ważniejszego na to, by słuchać mojego głosu i czynić to, co było miłe dla mnie. To, czego ja od ciebie oczekiwałem. A dziś zobacz, co się stało z twoim życiem. Zaczynasz więcej myśleć o sobie. Zaczynasz coraz częściej swoją wolę stawiać ponad wolę mojego Ojca. Zaczynasz coraz częściej swoje pragnienia stawiać ponad moje. Uważając, że jeżeli będziesz nadal praktykował swoje chrześcijańskie czynności, to osiągniesz cel. Co Pan mówi? Uważaj. Pan Jezus mówi, uważaj, zmień swój sposób myślenia. Przestań myśleć tak, jak myśli świat. Przestań myśleć tak, jak myślą ci bezbożni chrześcijanie, którzy często przybierają pozór anioła światłości i takimi wydają się w oczach innych, czyniąc wielkie rzeczy. To nie na tym, Pan mówi, polega życie ze mną. Upamiętaj się, wspomnij, mówi Pan. I druga rzecz mówi, upamiętaj się. Mówi, zawróć z tej drogi, na którą wkroczyłeś. Odrzuć ten współczesny, świecki sposób myślenia. Nie patrz, mówi Pan, na tłumy tak zwanych chrześcijan pełnych zewnętrznej radości, którzy podążają drogą bogactwa, a zarazem drogą przyjaźni ze światem. Pan mówi, zwróć swój wzrok na mnie. Tam, gdzie ja jestem. Biblia mówi, zwróć swój wzrok na Chrystusa ukrzyżowanego. Pan zachęca, abyśmy trwali w Nim. Kto trwa we mnie, mówi Jezus, ten się nigdy nie zachwieje. Ten zawsze będzie mi wierny. Zawsze będzie gorąco pragnął, miłował mnie. Zawsze będzie wierzył, ufał mi we wszystkim. Zawsze będzie oczekiwał mnie, spełnienia moich obietnic. I zacznij, mówi Pan, zmieniać swoje motywacje. Niech motywacją, mówi Jezus, nie będą twoje własne działania i pragnienia, ale to, by czynić wszystko zgodnie z moją wolą, zgodnie z każdym moim słowem. Upamiętaj się, mówi Jezus. I trzecia rzecz, o której mówi do tego zboru, spełniaj uczynki takie jak pierwej. No powiemy, no przecież oni czynili to samo, co czynili przedtem. Czynili w tym momencie to samo, co czynili na początku swojej wiary. No patrząc oczami zewnętrznymi, powiemy tak. No czynili może jeszcze wspanialsze rzeczy. A to kiedyś nie było megafonów, nie było mikrofonów, internetu, telewizji, radia tak dostępnej dla wszystkich. A zbory wzrastały w Panu, bo byli ludzie oddani, poświęceni Chrystusowi, którzy w prostych słowach, nieuczonych słowach potrafili mówić ludziom o zbawieniu w Chrystusie. Mówili o krzyżu Chrystusowym. I ludzie przychodzili do Chrystusa. Był taki czas, że wystarczała gitara, z którą wychodziliśmy na miasto, śpiewaliśmy. Dzisiaj mamy piękne zespoły chrześcijańskie. Mnóstwo różnych instrumentów, głośnych, potężnych, poruszających ciało i uczucia ludzi zgromadzonych, którzy pod wpływem tego wszystkiego tłumnie wychodzą i mówią, my chcemy żyć z Jezusem dla Jezusa. Ale wtedy serca ludzi były poruszane. A dzisiaj poruszane jest ciało i uczucie. Takie same uczynki, a może i większe, może i wspanialsze dla oka, ale pozbawione Bożej mocy i Bożego Ducha. Dlatego Pan Jezus powiada, spełniaj uczynki takie jak pierwej. Uczynki wypływające z miłości do mnie i posłuszeństwa do mego słowa. Z posłuszeństwa do woli Ojca mojego. To czyń. I Pan nie oczekuje niczego więcej od nas dzisiaj. Tylko to, abyśmy czynili to, co w chwili swojego nawrócenia. Czynili rzeczy wypływające z miłości do Niego, czyli z posłuszeństwa do Jego słowa. Bo zwróćmy uwagę, Pan Jezus mówi, mam Ci za złe, że porzuciłeś pierwszą Twoją miłość, i później mówi, powróć do niej. Czyli do czego? Do uczynków takich, jakie mieli na początku. A więc wypływających z serca otwartego dla Boga. Serca poddanego Bogu, posłusznego Jego woli i Jego słowu. I Pan mówi, jeśli nie powrócisz do źródła, to choćbyś czynił najpiękniejsze rzeczy w oczach ludzi, nic ci to nie pomoże. A pewnego dnia staniesz przed Panem jako swym sędzią, a nie Zbawicielem. Dlatego ten list Pan Jezus kończy ostrzeżeniem, które zarazem jest też obietnicą. Tylko ten, mówi Pan, uważaj, mówi do Efezu, do wierzących w Efezie. Tylko ten, kto zwycięży w tej duchowej walce, kto da odpór wszelkim duchowym atakom mocy ciemności i zachowa swoją wiarę, miłość i nadzieję pokładaną we mnie. Tylko ten, kto zachowa siebie niesplamionym przez świat, będzie zbawiony, wejdzie do raju Bożego. A więc z jednej strony, drodzy, to jest ostrzeżenie, które Pan dzisiaj kieruje do swojego Kościoła, kieruje do nas. A z drugiej jest to wspaniała obietnica. Jeśli wytrwasz w tym, co było na początku Twojego życia wiary, będziesz ze mną w raju Bożym. Tam, gdzie ja jestem teraz. Niech, drodzy, i to słowo również będzie taką zachętą i dla nas. W tych trudnych czasach, w tych niepewnych czasach, w czasach, gdy widzimy tak wielkie odstępstwo, które dzieje się i ma miejsce w Kościele, niech to słowo będzie zachętą dla nas do zachowania pierwszej wiary, pierwszej miłości, pierwszej nadziei, do wytrwania wierności i posłuszeństwie słowu Pana. Niech będzie zachętą dla nas, abyśmy uczyli się każdego dnia słuchać głosu Ducha Świętego, który przemawia poprzez Słowo Boga. Aby to Słowo przemieniało nasze serca z dnia na dzień coraz bardziej. Bo wtedy nasze uczynki w Bogu będą naprawdę doskonałe. Będą uczynkami, które będą poruszały serca ludzi, którzy są wokół nas. Niech Pan Bóg w tym nam to pomoże. Amen. Pośpiewajmy może pieśń 754.